Mam pierwszy raz gościa, którego nie potrafię przedstawić, ale zaraz to zrobi sam, albo właściwie sama. Powiem tylko, że jest zielonogórzanką, która mieszka w Indiach. Dobrze powiedziałam?
Tak, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.
To teraz proszę powiedzieć, jak się pani nazywa.
Moje duchowe imię to Maha Pramayananda. Jestem uczniem mistrza, który jest uznany i czczony jako awatar, czy żyjąca inkarnacja. Ma na imię Paramahamsa Nityananda.
Zanim przejdziemy do mistrza, to ja chcę zapytać, co znaczy pani imię?
Co moje imię znaczy? To duchowe imiona są dawane przez mistrzów w bardzo różnych tradycjach, również tej hinduskiej, to jest ścieżka dla ucznia, którą ma podążać. Moje imię akurat oznacza niezmierzony w żaden sposób.
Słychać, że już długo chyba pani jest za granicą.
Tak, ja mieszkałam dość długi okres czasu, ponad 10 lat w Anglii. Tam właśnie w Londynie poznałam Swamiego, spotkałam się z jego naukami, z ludźmi, którzy byli zaangażowani i w sangę, i w nauki, i tam postanowiłam, że pojadę na program, który się nazywa Wewnętrzne Przebudzenie, który jest flagowym programem prowadzonym w Indiach.
Pewnie na ulicach Zielonej Góry pani wygląd, bo to, kochani, będziecie mogli też podejrzeć później na naszym portalu, odsłuchać. Budzi zainteresowanie? Oglądają się za panią?
Muszę powiedzieć, że jest zima, więc nie wszystko jest widoczne, że tak powiem, ale rzeczywiście jako inicjowany, tak jak mówię, jestem uczniem w kontekście tym duchowym również, który nazywa się sannyas, więc to jest mnich hinduski. I rzeczywiście nosimy stroje, które są tradycyjnymi strojami i to jest sari. W kolorze pomarańczowym, podobnie do buddystów.
I teraz ciekawi mnie to, jak do tego doszło? No bo jednak musi być w człowieku jakaś taka potrzeba. Mieszka sobie pani w Londynie, idzie na spotkanie Wewnętrzne Przebudzenie i co się takiego wydarzyło? Co się zadziało, że to spowodowało, że właściwie zmieniła pani całe swoje życie?
Aha, ja poszukiwałam 10 lat wstecz, kiedy spotkałam się, Wewnętrzne Przebudzenie to jest program w Indiach, ja miałam okazję uczestniczyć w czymś, co się nazywa Kalpataru, to jest jednodniowym w tej chwili programem. Poszukiwałam przez 10 lat, miałam swojego mistrza tutaj niedaleko we Wrocławiu, ma na imię Basia Mielo, którą serdecznie pozdrawiam, co jest raczej niemożliwe, żeby słuchała. W każdym razie dochodzi się w pewnym momencie ścieżki do pewnego etapu, gdzie to, co dany mistrz nam przekazał, nie wystarcza. Wtedy gdzieś tam w jakiś taki naturalny sposób trafiamy na następnego. I moja bardzo dobra przyjaciółka w Londynie powiedziała mi o programie, w którym wzięła udział kilka miesięcy wcześniej. Zaprosiła mnie na ten jednodniowy program, który był na połączeniu dwustronnym z Londynu. Swamiji prowadzi programy przez internet. Można być gdziekolwiek na świecie i wziąć w tym po prostu udział. I w momencie, kiedy poczułam jego energię, kiedy jego energia wpłynęła do pomieszczenia na tym połączeniu konferencyjnym, to było tak potężne doświadczenie, że ja wiedziałam, że to jest to, czego zawsze poszukiwałam.
Ale ja właśnie chcę dociec tego, co to znaczy potężne. Czuła to pani w ciele? Gdzie?
Mówi się o tym, o doświadczeniach duchowych, że nie można ich tak naprawdę, wiele opisuje się, nauki duchowe się opisuje, aczkolwiek mówi się o tym, że tylko własne doświadczenie może tak naprawdę pokazać, czego się doświadcza, o czym to tak naprawdę mówi. Więc dla mnie w całym życiu było poszukiwanie, przeświadczenie, że ludzie są dobrzy, bardzo głębokie, a przeświadczenie, że życie może wyglądać lepiej, że może być na wyższym poziomie tego, czego doświadczałam w moim domu rodzinnym, nie było wystarczające dla mnie, absolutnie. I ta energia, gdzieś jej poczucie czegoś, co myślę, że nazywam po prostu miłością, było tak ogromne, czegoś, czego nie doświadczyłam nigdy wcześniej, a byłam również w obecności innych mistrzów, jak Eckhart Tolle, Swami Vishwananda, Byron Katie, miałam kontakt z innymi mistrzami też w Stanach Zjednoczonych. I tutaj w tym momencie Swamiji jest na tak potężnym poziomie tego awatara, o którym się mówi, że awatar na jego poziomie ostatni był prawdopodobnie około 60 tysięcy lat temu, to będzie Kryszna. Jest czymś, czego nie da się po prostu opisać w słowach. Więc tutaj też mi trudno pani przekazać. Mm-hmm.
Akurat ja interesuję się podobnymi rzeczami, dlatego te nazwiska, które pani wymieniała, nie są mi obce, ale cały czas też szukam, żeby to nazwać, bo setki, tysiące ludzi szuka czegoś takiego, żeby się przebudzić. Jakby nazwać to przebudzenie?
Czym przebudzenie to jest moment, w którym ja bym to nazwała, że się zatrzymujemy. Coś nas zatrzymuje, takiej konfrontacji z tym, co się dzieje. To tak jakby świat nagle się zatrzymał też. Jest takie przeświadczenie wewnętrzne, taka pewność, że to jest właśnie to. Że czegoś, czego poszukiwałem całe moje życie, że czegoś, czego poszukiwałem być może poza jeszcze obecnym życiem, i wiem, że to może być trochę kontrowersyjne tutaj w naszej społeczności, to jest właśnie to. To jest wewnętrzne przekonanie, pewność. Kiedy na przykład idę ulicą, mówimy o zakochaniu się od pierwszego wejrzenia i wiem, że to jest ta osoba, to w ten sam sposób. Ja wiem, że spotkałem kogoś na swojej ścieżce, kto mnie zaprowadzi tam, gdzie chcę być, bo moja dusza, bo moje całe istnienie po prostu tęskni za czymś.
Wypełnienie jakiegoś braku, prawda?
Dokładnie.
Tego tego, co się czuła. A powiedzmy, zanim powiemy jeszcze o Słomi Dżim, to mnie też interesuje, no bo pochodzi pani z Zielonej Góry. Mm-hmm. Nie z takiej rodziny, jak każdy z nas. Jakie były reakcje, kiedy pani nagle mówi, halo, jadę do Indii i tam będę żyć?
Ja nawet nie miałam takiej konwersacji, dlatego, że już mieszkałam poza granicami Polski, więc mój kontakt z rodziną i z Zieloną Górą był bardzo ograniczony. Moja rodzina nie jest otwarta też na takie rzeczy, mm-hmm. więc ja gdzieś tam bardzo wolno próbowałam tą informację wpuścić do swojej rodziny, co nazywam Poor Ashram Family. Gdzieś w momencie przyjęcia inicjacji ta rodzina biologiczna staje się taką tak inną częścią mm-hmm. naszego życia.
Rozumiem. A zapytam wprost, bo rozmawiamy szczerze. Spotkała się pani z takimi opiniami, że jest pani w sekcie?
Tak. Moja własna rodzina mówiła właśnie, że jestem w sekcie.
No i właśnie.
Więc tak, to jest coś, czego nie można uniknąć, bo jesteśmy takim krajem o takim zabarwieniu religijnym, jakim jesteśmy. I no i co? Mogę odpowiedzieć po prostu na pytania. Mogę stanąć i stawić czoła temu, mm-hmm. co słyszę, to wszystko. A jakby kontakt ludzi ze Słami Dżim, oni się po prostu, często ludzie się, jeżeli nie są otwarci na pewne rzeczy, również na taką energię, nawet nie będą w jego obecności. Kiedy są w jego obecności, zaczynają słyszeć i rozumieć, o czym w ogóle mówi, mm-hmm. bo mówi niesamowicie mądrze, inteligentne rzeczy, zresztą, które dotykają ludzi, nie tylko o sprawach duchowych, ale o sprawach, które dotykają nie tylko jednostki, ale rodziny, społeczeństwa, kraje, no cały świat tak naprawdę w tej chwili. Więc
ja mam 1000 pytań, które chciałabym zadać mm-hmm. i ten ograniczony czas, myślę, że na pewno się spotkamy też przy innej okazji, ale jeszcze chcę zapytać o tego Słami Dżiego, bo to jest młody człowiek, podejrzewam, że młodszy ode mnie. Co to znaczy? Jak wytłumaczyć ludziom awatar?
Awatar tłumaczy się też w innym słowie inkarnacja. I to jest, tutaj się mówi o tym, że jest to definicja zgodnie z hinduizmem. Awatar jest to ktoś, najwyższy stopień w ogóle, mówi się to w języku angielskim super świadomość, super consciousness. A tutaj w naszym języku będzie to najwyższa świadomość. Też ta konotacja religijna może trochę zabrudzać, że tak powiem, zrozumienie tego, ale tak, jest to ktoś, kto zrealizował siebie, co też nie bardzo dużo mówi, kto gdzieś tam poza ten świat fizyczny ma postrzeganie tego, kim jesteśmy tak naprawdę, bo tutaj to już jest powrót do tego, kim jesteśmy, prawda? Nie jesteśmy ciałem, nie jesteśmy umysłem, to co pozostaje? Ta dusza czy istnienie?
Mhm, rozumiem. O tym, jak wygląda pani życie w Indiach i o warsztatach, o której już zapowiedziałam na naszej antenie, porozmawiamy za chwilę. Na razie wracamy do muzyki. 16 minut pozostaje do godziny 13, a ja goszczę w akademickim Radiu Indeks Aprameje. To jest w ogóle, jestem cała podekscytowana. Aprameja pochodzi z Zielonej Góry i blisko jest Słami Dżiego, o którym mówimy, blisko, jak to powiedziałyśmy, awatar, czyli ktoś inkarnowany, tak? Ktoś,
kto inkarnacji.
Jakby widzi więcej, słyszy więcej, widzi to, co jest poza tym światem.
To jest nawet więcej, dlatego że awatar jest w tym momencie... Tutaj wracamy do, to może na inną rozmowę, Sadashiva. To jest najwyższy przejaw tej boskości w hinduizmie, w tym odłamie Shaivaizm. Swamiji jest po prostu ucieleśnioną czystą świadomością, mm-hmm. gdzie tutaj to idzie wręcz do tego, co znowu może być kontrowersyjne, co powiem, no ucieleśnieniem no, kosmosu. Mm-hmm. To okay. jest na takiej poziomie świadomość, która... jest w stanie widzieć, przesuwać planety, po prostu...
Widzę, że też fajnie, że pani za każdym razem mówi, to może być kontrowersyjne, podejrzewam, że często się pani z tym spotyka, nie? Prawda, że duża grupa ludzi w ogóle, o czym w ogóle, o co w ogóle chodzi na takiej zasadzie. A powiedzmy, jak wygląda to życie w Indiach na co dzień pani?
Jak wygląda życie na Indiach? To Adinam, kiedyś stara nazwa Ashram. Zaczynamy swój dzień o godzinie, w tej chwili o godzinie około 4:00, Panchakriya. To jest oczyszczenie swojego ciała. Oczyszcza się oczy, oczyszcza się tutaj nos, drogi oddechowe, oczyszcza się też, robi się lewatywę. Potem tak. Bardzo ważne, tam to też może przyjść na okazję. Mm-hmm. Potem drugą rzeczą jest yoga, Nityananda yoga, niesamowita yoga, którą też jest coraz lepiej znana tutaj na świecie. Godzina jogi. Potem następną rzeczą czy rytuałem jest rytuał, który się nazywa Padapuja czy Paduka Puja. To jest rytuał wdzięczności, dziękczynny do mistrza. przepiękny, który otwiera bardzo na właśnie na wdzięczność, który, o czym Swamiji mówi, zaczyna tworzyć takie, co jest podobno bardzo charakterystyczne tylko dla Hindusów, takie małe gruzy w mózgu. To jest coś takiego bardzo subtelnego, gdzie zaczyna się rozumieć, odczuwać w ogóle subtelną energię też.
Coś, i każdy dzień zaczyna się tak samo? Każdy dzień o 4 nad ranem?
Tak.
Nie ma tak, że sobie pani pośpi do 12?
Nie ma niedzieli wolnej.
Coś niesamowitego. A teraz jeszcze dopytam, zanim przejdziemy do warsztatów, bo już pewnie niektórzy czekają, jak tu przyciągnąć fortunę do swojego życia. Aha. Pani czole jest kropka tutaj, tak. I taki biały pasek. Co to oznacza?
Kropka. To się nazywa bindi. To jest nałożone na pastę, która jest zrobiona, obydwie rzeczy są zrobione z kurkuma. Mhm. Przetworzona kurkuma. Dlaczego? To jest takie bardzo symboliczne dla Indii, ale to ma bardzo głębokie też znaczenie, dlatego że oczyszcza to jest właśnie miejsce, gdzie znajduje trzecie oko. Pomiędzy...
Czyli szyszynka tak zwana u nas, tak? To trzecie oko jest szyszynką, czy nie?
To ja może to wytłumaczę później. I to jest, tak wracając jeszcze do kurkumy, ona po prostu oczyszcza i aktywizuje trzecie oko. Ten biały pasek, to jest tak zwany vibhuti, to jest sproszkowany pył i jego się nakłada, żeby przypomnieć nam o tym, że w naszej kulturze że mówi się o tym, że również z prochu powstałeś, proch się obrócisz, tak? Że o tej takiej przemijalności też rzeczy materialnych.
I jutro odbywa się niesamowita rzecz. Być może niektórzy nie wiedzą, że w Zielonej Górze takie rzeczy się dzieją, mianowicie warsztaty właśnie ze Swamiji o tytule Przyciąganie Fortuny używając mocy trzeciego oka. O co tutaj chodzi?
Główną rzeczą, którą teraz jakby jest obecna w programach, jest właśnie inicjowanie w trzecie oko. Czym jest trzecie oko? Trzecie oko jest takim wewnętrznym też organem, który mamy, o którym wiele ludzi nie jest świadomych, że posiada coś takiego, który wiąże się właśnie z mocami duchowymi. I trzecie oko nazywa się to też, jest częścią, jest jedną z tych 7 czakr, które się znajdują w naszej istocie, centr energetycznych. I właśnie pomiędzy tymi fizycznymi oczami. Nazywa się to Ajna Chakra. Swamiji bardzo fajnie to nazywa, że jest to browsing center, czyli centrum do przeszukiwania. Czyli tutaj w momencie inicjacji, w momencie aktywacji można przejawiać bardzo różne moce. Może to być właśnie patrzenie na odległość. Tutaj widzę za oknem budynek. Więc w momencie, kiedy mam taką moc uaktywnioną, mogę zobaczyć na przykład, co się dzieje w tym pokoju za tym małym okienkiem. Można połączyć się z osobą i myśleć o sobie pewnej i zobaczyć też, co ona robi. Każdy z nas, na przykład w Aszamie czy uczestników programów, ludzie przejawiają różne moce, będzie to kilka, albo na przykład jedną w jakiś taki specyficzny sposób. Co akurat u mnie jest silniejsze, jest to po prostu uzdrawianie ludzi poprzez trzecie oko. Więc przez trzecie oko można uzdrowić choroby, to będą, można zmienić umysł drugiego człowieka, można na przykład zobaczyć, o czym druga osoba myśli. Mieliśmy, to jest zresztą udokumentowane, przeróżne rzeczy są udokumentowane, jest mnóstwo tego, jeżeli ktoś z Państwa, ze słuchaczy mówi w języku angielskim, jest mnóstwo tego na YouTube. Można obniżyć coś bardzo takiego, ludzi z cukrzycą, można jakby zmniejszyć poziom cukru, cukru do takiego stopnia, że to może być całkowite uzdrowienie. Można obniżyć ciśnienie danej osoby.
A powiedzmy, bo to przyciąganie fortuny, ta fortuna w większości się kojarzy z pieniędzmi, o to chodzi?
Tak, tutaj akurat to jest bardzo otwarte. Nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, ale fortunę dla uczestnika programu, w jaki sposób on sam ją rozumie, w jaki sposób ją postrzega, czego mu brakuje w życiu, czy brakuje mu związków, czy brakuje mu pieniędzy, czy po prostu chciałby, nie wiem, pomnożyć pieniądze, pomnożyć rodzinę, pomnożyć grono przyjaciół.
To teraz powiedzmy, bo czas nam ucieka, powiedzmy, jak to technicznie będzie wyglądało, gdzie, kiedy, o której?
To jest to warsztat dwudniowy, sobota i niedziela. Po 4 godziny dziennie w naszego czasu tutaj polskiego rozpoczyna się to o 3:30, kończy o godzinie 8 wieczorem.
3:30, czyli 15:30.
Przepraszam, 15:30. Będzie to na połączeniu poprzez internet, na połączeniu konferencyjnym, czyli z Indiami, właśnie ze Swamiji, gdzie my jesteśmy, czyli ten miejsce, gdzie odbywa się ten warsztat i miejsce, gdzie ten warsztat jest prowadzony, czyli Indie będą widziane siebie nawzajem. Dlaczego jest to takie ważne i dlaczego jest to takie też unikatowe, dlatego że Swamiji poprzez to połączenie dwustronne jest w stanie inicjować w tej chwili już ludzi. Kiedyś nie było to możliwe, w tej chwili w taki sposób jakby ta technika przybrała takie wymiary, że jest to możliwe, są bardzo dobre wyniki, mamy centra zresztą na całym świecie, nie tylko w Polsce jeszcze nie ma, w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Słowacji, nie tak bardzo daleko stąd i świątynie również.
A powiedzmy, gdzie to będzie i czy każdy, kto nas teraz słucha, może przyjść?
Tak. Chciałabym tylko podkreślić, że mam ograniczoną ilość miejsc, więc dobrze by było, żebyśmy wiedzieli jak najszybciej, jeżeli ktoś z Państwa chciałby w tym uczestniczyć.
Dzisiaj do godziny 18 pojawi się na naszym portalu www.zielonej.pl/news z tej rozmowy i tam podamy właśnie Wam ten kontakt.
Ale jeżeli jest, będziemy mieli bardzo duży oddźwięk, to zrobimy to tak, że ktokolwiek jest zainteresowany, dla wszystkich będzie miejsce.
Oczywiście.
I jeszcze dodam, że ten program jest, ten warsztat jest darmowy.
O, i to jest chyba bardzo cenna informacja.
Bardzo cenna.
Darmowy, żeby mieć dużo.
Dużo pieniędzy.
No właśnie. A Prameya była moim gościem na pewno nie ostatni raz. Dziękujemy bardzo. Wracamy do muzyki.